Rozmowa dnia.
Magda Gałczyńska, witam Państwa ponownie. Państwa i moim gościem jest Piotr Apel, ugrupowanie Kukiz15. Witam, łódzki poseł. I od Łodzi zaczynamy. CBA przeszukuje dom Andrzeja Biernata, byłego ministra sportu, posła Platformy Obywatelskiej, byłego posła oczywiście Platformy Obywatelskiej. Może chodzić, to wciąż informacje nieoficjalne, bo CBA komunikatu nie wydało, o ukrywanie majątku i składanie fałszywych oświadczeń majątkowych. Ja wszystko rozumiem, tylko po co w tej sytuacji przeszukiwać dom?
No właśnie, to jest dużo pytań w takich sytuacjach się rodzi. Biorąc pod uwagę, że to jest opozycja wobec władzy, nasuwa się pierwsza sugestia, że jest to na swój sposób zemsta polityczna. Ja bym chciał znać oczywiście więcej szczegółów, bo być może źle to oceniam, ale wygląda to niepokojąco, kiedy z powodu oświadczenia majątkowego zaczyna się przeszukiwać mieszkanie. Myślę, że warto tę sprawę obserwować, czy to nie jest zemsta polityczna, czy to jest faktyczne działanie. Co do ministra Biernackiego, jakieś wątpliwości... Biernata, przepraszam, ministra Biernata, no, można mieć różne wątpliwości, natomiast no, zachowujmy kulturę i zachowujmy taki dobry zwyczaj, czy dobre zasady kultury, które mówią o tym, że wszystko można robić w cywilizowany sposób. No, ale nie znamy szczegółów, więc tutaj nie chciałbym się jednoznacznie wypowiadać, czy to źle, czy dobrze, bo każdego przestępcę trzeba łapać. No, to się, myślę, pani redaktor zgodzi, ale powinno się stosować takie jak najlepsze metody do łapania przestępców.
Też nie chciałabym niczego sugerować, bo jak mówię, niewiele wiemy. Natomiast
no właśnie, to jest problem.
Wiemy, że minister nie został, były minister nie został zatrzymany i ma się stawić w prokuraturze, więc...
Skoro minister może się stawić, a nie jest zatrzymany, to może łatwiej byłoby to przeszukanie też ucywilizować i nie robić nalotu. Jak rozumiem, to jakoś nad ranem musiało być, bo ta wiadomość świeżutka. Te poranne wstawanie, no, współczuję tu wszystkim agentom, którzy muszą wstawać o 5 rano, żeby móc wykonać swoje czynności. Myślę, że każda inna godzina może być równie dobrze.
Panie pośle, mamy wstępny projekt orzeczenia Komisji Weneckiej dotyczący ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, miażdżący dla rządu. Na razie to nie jest oczywiście stanowisko oficjalne, bo to dopiero w marcu się pojawi, natomiast w prasie już pojawiła się informacja o tym wstępnym stanowisku. Podobno dotarło już do rządu to stanowisko. No, ogółem naprawcza tak zwana ustawa dotycząca Trybunału jest całkowicie niezgodna z porządkiem prawnym według komisji. Ja mam pytanie. Podobnie jak niezgodne z prawem jest niezaprzysiężenie przez prezydenta trzech sędziów wybranych w poprzedniej kadencji. Co rząd w tej sytuacji powinien zrobić?
Znaczy, tylko ustalę to z pewne fakty, bo takie raporty są wysyłane zwyczajowo najpierw do rządu. One są często dużo ostrzejsze niż później oficjalne konkluzje, po to, żeby rząd się mógł odnieść. W momencie, kiedy się odniesie, wytłumaczy, to wtedy powstaje dopiero oficjalny raport. Więc być może ten oficjalny raport będzie troszeczkę łagodniejszy. Natomiast jedną rzecz,
no,
którą chciałbym zwrócić uwagę...
tej opinii jest, jakie jest.
To prawda. Jedną rzecz, którą chciałbym zwrócić uwagę w tej opinii, że Komisja Wenecka wskazuje, że najlepsze byłyby rozwiązania zbliżone do naszych rozwiązań, które my proponowaliśmy już w grudniu.
No, panie pośle, przepraszam bardzo. To nie będzie rozwiązanie szanujące rządy prawa. Tak komisja pisze o waszej propozycji zmiany konstytucji i tak zwanej opcji zerowej w Trybunale.
No to mówimy o opcji zerowej, natomiast o zmianie trybu, czyli o większości konstytucyjnej.
Na przyszłość, tak, owszem.
Jak najbardziej przychyla się i widzi w tym szansę, więc tutaj nasza propozycja jest jedną z tych wskazanych jako wyjście z sytuacji.
Ale to na przyszłość. Oczywiście, a ja pytam o teraz. Co teraz powinien zrobić rząd?
Myślę, że najpierw
no i prezydent oczywiście.
Najpierw się odnieść do tego nieoficjalnego raportu i poczekać do oficjalnego i przestrzegać tego, co zostanie tam wskazane.
Czyli myślę, że prezydent w pana ocenie?
No, jeżeli w mojej ocenie powinniśmy doprowadzić do sytuacji opcji zerowej. Ja tu nie będę sugerować, że powinien przyjąć zaprzysiężenie, czy nie, bo to jest po prostu, do tej pory mieliśmy sędziów wybierany w mojej opinii w zły sposób, znaczy zwykłą większością, kiedy to sędziowie byli łupem politycznym. Ja bym chciał, żeby sędziowie nie byli łupem politycznym, nie byli wybierani
Andrzej
przez
Rzepliński,
partię.
Ewa Łętowska to są łupy polityczne?
To często zostały tak traktowane przez, to nie oni sami się tacy są, tylko są tak traktowani przez poszczególne partie.
No dobrze, ale ja po raz trzeci próbuję pana zapytać, co zrobić w tej sytuacji. Pan mi mówi doprowadzić do opcji zerowej. Ja się być może zgadzam, być może nie, to jest zupełnie inna historia, ale to jest krok, no... Dwa kroki w przód. Ja pytam, co rząd powinien zrobić teraz? Czy powinien się literalnie dostosować do zaleceń komisji? Bo jeśli to zrobi, to tym samym przewróci całą swoją reformę.
Na razie powinien odnieść się w normalny, formalny sposób do tego dokumentu, czyli w sposób niejawny, i następnie poczekać na oficjalną i znaleźć takie rozwiązanie wspólnie z Komisją Wenecką i przede wszystkim z opozycją, bo to o to chodzi, żeby porozumiewać się z opozycją i z koalicją i dojść do najlepszego rozwiązania. Jakie? Ja myślę, że to należy pozostawić negocjacjom. My 4 grudnia już chcieliśmy, żeby była powołana komisja złożona z koalicji i z opozycji, po to, żeby ten problem rozwiązać. To już prawie 3 miesiące, a ta komisja cały czas nie jest powołana. Być może po tym wyroku czy po wskazaniach Komisji Weneckiej, ta komisja wreszcie zostanie powołana i wreszcie zaczną się normalne rozmowy, bo to o to chodzi. Trybunał Konstytucyjny ma służyć obywatelom, ma służyć przestrzeganiu Konstytucji, a nie być jakąś dodatkową władzą. Tak, dokładnie. Teraz nie służy nikomu, nic nie jest w stanie ustalić, nic nie jest w stanie działać, a to powinien być urząd, który nie jest wolny od polityki, a wyłącznie mówi, coś jest zgodne z prawem, coś nie jest zgodne z prawem, koniec, kropka. Nie wchodząc w politykę, nie wchodząc w bieżące interesy partyjne.
Panie pośle, mam pytanie, ponieważ weszła nam ustawa o prokuraturze. Za chwilę, o ile się nie mylę, 4 marca minister Ziobro stanie się prokuratorem generalnym. No i zmienia nam się prawo, jeśli chodzi o samą procedurę karną i o kodeks postępowania karnego. PiS forsuje takie rozwiązania, żeby nawet dowody zdobyte nielegalnie, czyli tak zwane owoce zatrutego drzewa, czyli podsłuchy, prowokacje, sfałszowane dokumenty, jeśli taką decyzję podejmie prokurator, mogły stanowić dowód w sprawie. Tym samym sąd zostaje pozbawiony prawa podejmowania takiej decyzji. Jak pan te proponowane zmiany ocenia?
Znaczy, to jest dość niebezpieczne, bo z jednej strony pamiętamy te wszystkie sprawy, które były prowadzone za poprzednich rządów PiS-u. One się najczęściej rozbijały o to, że dowody były nielegalnie zdobyte i sąd je kwestionował, mimo bardzo jednoznacznych wskazań. To nie można było skazać osoby, które podejrzewało się o winę.
I tylko tu, ja wejdę słowo, bo mam tu pewien problem. Mieliśmy taką sytuację w przypadku posłanki Sawickiej, która została ostatecznie przez sąd apelacyjny uniewinniona, natomiast sąd orzekł ewidentnie, że posłanka łapówkę wzięła.
No i właśnie to jest...
Więc mam wrażenie, że może to jest jakaś próba walki z bezradnością? Pytanie, czy dobra próba?
Dlatego z jednej strony to jest jakby, wydaje się słuszne, bo rzeczywiście osoby, które przyjęły łapówki, ale mamy na to dowody tylko z zatrutego drzewa, no to można je skazać. Natomiast Nie można było, ale teraz będzie można. Natomiast z drugiej strony takie otwarcie bardzo szerokie na tego typu, zbieranie tego typu dowodów jest niebezpieczne. Ja bym wolał mimo wszystko, żeby to pozostało w rękach sądu i żeby to sądy, niezawisłe sądy, które zresztą trzeba zreformować, to nie miejmy wątpliwości, mogły decydować, co jest zgodne, a co nie.
Czyli tu będziecie głosować przeciw, jak rozumiem?
Raczej tak.
A jak będziecie głosować w sprawie wotum nieufności dla ministra Błaszczaka?
No będziemy tutaj, na pewno chcemy skorzystać z tej okazji i dowiedzieć się, dlaczego komendant Maj odszedł. Ja nie wierzę do końca, że to chodzi o te 5 butelek wódki. Ja myślę, że ta sprawa jest dużo bardziej skomplikowana i nie taka prosta, jak nam się wydaje. Więc chciałbym usłyszeć od ministra Błaszczaka chciałbym, żeby opowiedział dokładnie, jak wyglądała ta historia z jego dymisją. I to jest kluczowe. A ostatecznie, no to tak jak najczęściej my głosujemy, czyli bez dyscypliny, myślę, że klub się w dużej części podzieli.
A pan?
Ja w zależności od, albo się wstrzymam, albo będę głosować za wotum nieufności, w zależności od tego, jak i czy w ogóle minister będzie się odnosić do sprawy Maja.
Jak się panu podoba ta rozbieżność? Znaczy inaczej, czego może dowodzić ta rozbieżność między oświadczeniem MSW, które stwierdziło, że na sobotniej manifestacji w obronie Lecha Wałęsy i w obronie Trybunału, manifestacji Komitetu Obrony Demokracji, było 15 tysięcy osób, według organizatorów i miasta stołecznego Warszawa około 80 tysięcy.
O czym to świadczy? Świadczy o już chyba zapisanej tradycji, kiedy to organizatorzy mówią o innej liczbie niż policjanci. To samo było w marszach telewizji Trwam, czy zawsze organizatorzy troszeczkę są wyżej, te osoby, wobec których jest te demonstracje, zawsze są trochę niżej. No, to jest taka tradycja,
ale to nie jest trochę, to jest 80 do 15 tysięcy.
Pamiętam, że w przypadku tych marszów telewizji Trwam te różnice też były podobne. Też organizatorzy mówili, że to jest kilkakrotnie więcej niż wskazywało miasto. Myślę, że i to trzeba przyznać, ludzi było dużo, wszyscy widzieliśmy zdjęcia i czy to było 20 czy 30 tysięcy, nie ma większego znaczenia. Sam fakt, że wyszli na ulicę, zimno było i zdecydowali się wyjść. Ja też bym chciał zwrócić uwagę na...
O czym to świadczy?
No pewnej determinacji ludzi. Mi sam fakt wychodzenia na ulicę bardzo się podoba, bo lubię takie obywatelskie postawy, natomiast ja się akurat z tymi ludźmi nie zgadzam. No, uważam, że demokracja w Polsce mimo wszystko jest.
Dziękuję bardzo. Piotr Apel, Kukiz 15, był Państwa i moim gościem.